Prace nad bombą wodorową w tajnych laboratoriach umieszczonych na Syberii rozpoczęto natychmiast po udanym eksperymencie z bronią atomową w 1949 roku. Po 4 latach radzieccy uczeni odnieśli sukces. 8 sierpnia 1953 roku premier Georgi Malenkow oświadczył, że Stany Zjednoczone utraciły monopol nie tylko na broń atomową, lecz także wodorową. Kilka dni później, prawdopodobnie 13 sierpnia, odbył się pierwszy próbny wybuch. Radzieckie gazety podały wiadomość o tym wydarzeniu 20 sierpnia, stwierdzając, że próby dokonano w ciągu ostatnich kilku dni. Siły eksplozji nie ujawniono. Amerykanie nie wierzyli w tę informację, aż do chwili, gdy nadeszły ze stacji sejsmograficznych raporty będące niezbitym dowodem, że eksplozja istotnie przeprowadzona. Co gorsza, na poligonie na Nowej Ziemi eksplodowała bomba wodorowa, a nie urządzenie wodorowe wielkości 2-piętrowego domu. Tak więc Rosjanie wyprzedzili Amerykanów. Mieli broń, którą mogli załadować do luków bombowych samolotów i zrzucić na amerykańskie miasta. Groźba stała się tym bardziej realna, że w czasie defilady na Placu Czerwonym nad głowami widzów przeleciały nowe bombowce strategiczne M4, które po starcie z radzieckich lotnisk, tankując w powietrzu, mogły dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Ameryka, która przez całą swoją historię czuła się bezpiecznie za wodami oceanów oddzielających ją od kontynentów, gdzie byli wrogowie, nagle dostrzegła, że niebezpieczeństwo przestało być pewne. W czasie, gdy Rosjanie wyprzedzali Amerykanów, władza na Kremlu przeszła w ręce trójki ludzi, z których żaden nie był na tyle silny, aby zająć miejsce zmarłego dyktatora. Georgij Malenkow, Nikolaj Bułganin i Nikita Chruszczow równo dzielili się władzą i wpływami, dopóki Chruszczow nie usunął w cień swych partnerów. Nie udało mu się jednak uzyskać władzy dyktatorskiej. Miał wprawdzie większe zaplecze polityczne i wpływy w centralnych i terenowych organizacjach partyjnych niż jego konkurenci, musiał jednak pamiętać, że daleko mu do potęgi Stalina, który nie liczył się z opiniami towarzyszy. Chruszczow musiał zdobywać poparcie dla swojej polityki, a utrzymanie stanowiska sekretarza generalnego od 1958 roku także premiera zależało od akceptacji jego dokonań przez kremlowską oligarchię. Przekonał się o tym w czerwcu 1957 roku, gdy kilku jego współpracowników, Georgij Malenkow, Wiaczesław Mołotow i Łazar Kaganowicz, niezadowolonych z destalinizacji i polityki gospodarczej Chruszczowa, zawiązało spisek mający na celu pozbawienie go stanowiska sekretarza generalnego. Chruszczow wygrał to starcie dzięki poparciu wojska, służby bezpieczeństwa i terenowej administracji partyjnej, ale zrozumiał, że niezadowoleni z jego polityki towarzysze mogą znów podjąć próbę usunięcia go z Kremla. To przesądziło o zajęciu agresywnego stanowiska w polityce wobec Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że Związek Radziecki odnosił coraz większe sukcesy w dziedzinie militarnej. Skonstruowanie bomby wodorowej i międzykontynentalnych bombowców dawało możliwość zniszczenia europejskich sojuszników w Stanach Zjednoczonych, a także uderzenia na amerykańskie miasta. Chruszczow zaczął grozić Zachodowi wojną. W czasie kryzysu sueskiego w listopadzie 1956 roku, gdy wojska brytyjskie i francuskie uderzyły na Egipt po ogłoszeniu przez prezydenta Gamala Abdel Nassera nacjonalizacji kanału sueskiego, premier Nikolaj Bułganin wysłał do premiera rządu brytyjskiego Antoniego Idena list zawierający jawną pogróżkę. W jakiej sytuacji znalazłaby się Wielka Brytania, gdyby zaatakowały ją silniejsze państwa wyposażone w nowoczesną broń wszelkiego rodzaju, pisał Bułganin. Istnieją państwa, które nie musiałyby wysyłać swojej floty i lotnictwa do brzegu Wielkiej Brytanii, lecz mogłyby użyć innych środków, jak na przykład broni rakietowej. Była to groźba skuteczna, gdyż dwa kolonialne mocarstwa wobec takiej postawy Chruszczowa oraz stanowczości prezydenta Eisenhowera wstrzymały działania wojenne i wycofały wojska z Egiptu. Sekretarz generalny posunął się dalej. 9 października 1957 roku w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikowi New York Times oskarżył Stany Zjednoczone o nakłonienie Turcji do inwazji na Syrię w celu obalenia tamtejszego proradzieckiego rządu. Jeżeli wojna wybuchnie, my jesteśmy bliżej Turcji niż wy. Gdy działa zaczną strzelać, mogą pojawić się również rakiety, a wtedy będzie za późno na rozmyślania, oświadczył Chruszczow. Tuż potem w liście do przywódców brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy napisał: rozszerzenie konfliktu wokół Syrii może wciągnąć Brytanię w nową niszczycielską wojnę ze wszystkimi najgorszymi nawet konsekwencjami dla ludności Wysp Brytyjskich. Prezydent Dwight Eisenhower z niepokojem czytał raporty na temat wystąpień radzieckiego przywódcy. Przekonywano go przy tym, że Rosjanie uzyskali dużą przewagę. Nie miał podstaw, aby wątpić w takie oceny po 4 października 1957 roku, gdy z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta, która umieściła na orbicie wokół ziemskiej satelitę Sputnik 1. Problem wyekspediowania na określoną orbitę wokół ziemską, nazwijmy to zestawu, jest tego samego pokroju, co przeniesienie zestawu między kontynentami i ulokowanie go w centrum dużego miasta. Chodzi panu o to, że wystrzelenie Sputnika dowodzi, iż Rosjanie mogą teraz trafić w Nowy Jork. Prezydent Eisenhower przerwał ekspertowi zniecierpliwiony pokrętnymi wywodami. Tak jest, sir, to miałem na myśli. Ekspert nie dał się zbić z tropu. Muszę dodać, że problem pokonania przez rakietę odległości międzykontynentalnej jest mniejszej wagi niż naprowadzenie głowicy na konkretny cel. Uważa pan, że Rosjanie rozwiązali obydwa problemy? No właśnie to chciałem powiedzieć, sir. Posiedzenie zespołu ludzi tworzących Geyser Committee, powołanego przez prezydenta w celu monitorowania radzieckich sukcesów rakietowych, ciągnęło się od kilku godzin. Eisenhower był bardzo zaniepokojony. Przewidywał, że wcześniej czy później siły strategiczne Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego wyrównają się i gotów był się z tym pogodzić jako z nieuniknionym biegiem wydarzeń, ale ostatnie wypadki dowodziły, iż Rosjanie uzyskują wyraźną przewagę. Ocena wydaje się jednoznaczna. Sekretarz obrony przejął na siebie wyjaśnienia w miejsce niefortunnego eksperta, który zbyt za wiele przedstawiał znaczenie wystrzelenia Sputnika. Od 1959 roku będzie Rosja w stanie dokonać ataku nuklearnego na nasze miasta za pomocą setek międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Niestety nasze siły są znacznie słabsze. Mister Chruszczow ma tego pełną świadomość i możemy być pewni, że wykorzysta tę przewagę w polityce wobec nas i naszych atlantyckich sojuszników. Sekretarz stanu zdjął okulary i zaczął starannie przecierać je chusteczką. Niestety, możliwości przeciwdziałania z naszej strony są ograniczone. Sygnały wywiadu świadczą, że Rosjanie wyolbrzymiają potęgę swoich sił strategicznych. Do dyskusji włączył się Allen Dulles, szef Centralnej Agencji Wywiadowczej. Mamy nadzieję, że w czasie defilady listopadowej w Moskwie nowe bombowce strategiczne latały w kółko, co miało stworzyć wrażenie ich ogromnej liczby. W nadbałtyckich republikach budowane są hangary bombowców strategicznych z drewna i tektury, a Rosjanie są bardzo zadowoleni, gdy nasze samoloty zwiadowcze fotografują te obiekty. Chruszczow chce przestraszyć świat. Z dalszej dyskusji wynikało, że przewaga radziecka w następnych latach znacznie powiększy się. 17 grudnia 1957 roku Amerykanie dokonali pierwszego próbnego odpalenia rakiety balistycznej Atlas. Jednakże nawet szybkie wprowadzenie tych rakiet do wyposażenia sił strategicznych nie gwarantowało obrony i powstrzymania Związku Radzieckiego przed uderzeniem nuklearnym. Silniki rakiet zasilało bowiem paliwo płynne, które trzeba było pompować do zbiorników tuż przed startem, a to zajmowało wiele godzin. Czas, jaki musiałby minąć, zanim można byłoby odpalić rakiety w odpowiedzi na radziecki atak, mógł przesądzić o przegranej Stanów Zjednoczonych. Ponadto należy przyjąć, że szpiedzy radzieccy mają dokładne rozeznanie, gdzie w USA znajdują się stanowiska rakiet i lotniska bombowców strategicznych. Szpiedzy amerykańscy zaś, działający w policyjnym państwie radzieckim, uzyskiwali jedynie fragmentaryczne informacje, a Pentagon nie był w stanie ich zweryfikować. Wydawałoby się, że w nuklearnym starciu Ameryka może polegać jedynie na rakietach średniego zasięgu Thor i Jupiter, rozmieszczonych w bazach leżących na terenie Wielkiej Brytanii, Turcji i Włoch. Chruszczow zdawał sobie z tego sprawę i wiedział, w jaki sposób skłonić rządy tych państw do pozbycia się rakiet amerykańskich. Najlepszą metodą była według niego groźba. Dlatego też przy każdej okazji on sam lub inni przedstawiciele władz radzieckich grozili uderzeniem nuklearnym. Gdy parlament włoski zaakceptował budowę baz amerykańskich rakiet na terytorium swojego państwa, z Kremla nadeszła nota o treści. W razie konfliktu bazy te staną się celem, który w drodze odwetu musi zostać zniszczony za pomocą wszystkich typów najnowszej broni. Zbyteczne byłoby mówienie, że nie tylko ludzie mieszkający w pobliżu baz rakietowych, ale i populacja całego kraju znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wkrótce podobne ostrzeżenie wysłano do Grecji, której rząd zgodził się na składowanie na swym terytorium amerykańskich głowic nuklearnych. Nikita Chruszczow, przemawiając w Rydze, wezwał Danię i Norwegię, aby dla własnego dobra zerwały zbyt bliskie kontakty z NATO i wybrały drogę Finlandii jako gwarantującą bezpieczeństwo narodowi. Chruszczow nie miał złudzeń, że tego rodzaju pohukiwania mogą przesądzić o realizacji wielkiego celu strategicznego, przejęciu inicjatywy i zdobyciu trwałej przewagi nad Stanami Zjednoczonymi. Do tego potrzebna byłaby wojna lub choćby realna groźba konfliktu. W listopadzie 1958 roku stwierdził, że nadszedł czas, aby cztery mocarstwa okupujące Berlin wycofały się z miasta, oddając je pod jurysdykcję rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Można było to uznać za mało realną propozycję, gdyby sekretarz generalny nie zastrzegł. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy, czyli do 27 maja 1959 roku, Zachód nie uzyska w tej sprawie porozumienia ze Związkiem Radzieckim, Związek Radziecki będzie działał bez Zachodu. W miesiąc później minister spraw zagranicznych Andrzej Gromyko oświadczył na posiedzeniu Rady Najwyższej: jakakolwiek prowokacja w Berlinie Zachodnim lub próba podjęcia agresywnej akcji przeciwko Niemieckiej Republice Demokratycznej może doprowadzić do wybuchu wielkiej wojny, w której miliony ludzi zniknie z powierzchni ziemi i która spowoduje zniszczenia nieporównywalnie poważniejsze niż ostatnia wojna światowa. Płomienie tej wojny mogłyby bez wątpienia dosięgnąć kontynentu amerykańskiego. Epicentrum. Konwój samochodów z białymi gwiazdami zatrzymał się przed szlabanem zagradzającym wjazd do Berlina Zachodniego. Sierżant otworzył drzwiczki Studebeckera i zaczął grzebać w raportówce, aby wyjąć dokumenty. Zerkał co chwilę w stronę baraku na poboczu autostrady, gdzie mieściła się radziecka wartownia. Stojący przy drzwiach żołnierz z pistoletem maszynowym na ramieniu ani drgnął. Można było odnieść wrażenie, że nie zauważył kolumny amerykańskich samochodów wojskowych. Chyba im dupy do stołków przymarzły, zwrócił się sierżant do kierowcy. Ten rozsiadł się wygodnie w swym fotelu. Obawiam się, sierżancie, że to potrwa długo. Wczoraj wieczorem trzymali kilka naszych samochodów przez 3 godziny. Podobno tablice rejestracyjne były brudne i nie dawało się odczytać numerów. Kazali Hochinsowi wycierać się, a on nie chciał. Poczekamy. Podjedź bliżej niego, wskazał wartownika. Samochód podjechał do szlabanu. Iwan! Sierżant wychylił się z szoferki i krzyknął do wartownika. Powiedz swoim oficerom, że łamią porozumienie międzysojusznicze i złożę w tej sprawie protest u moich władz. Żołnierz, jakby nie słysząc Amerykanina, odwrócił się na pięcie i miarowym krokiem zaczął przemierzać odśnieżony chodnik przed barakiem. W oknach widać było tylko twarze oficerów, ale żaden z nich nie kwapił się do wyjścia. Obawiam się, sierżancie, że to trochę potrwa, powtórzył kierowca. Odwrócił się i spojrzał na drogę, gdzie formowała się już kolejka cywilnych samochodów. Ruskim w baraku ciepło, a nasze chłopaki w ciężarówkach przemarzną, jak tak dłużej postoimy. Masz jakiś pomysł? Sierżant był czerwony ze złości. Rozwaliłbym tę budę, gdyby tylko nie rozpętało to wojny. No, to nie takie proste. Sierżant wskazał na betonowe bunkry strażnicze, rozmieszczone po obydwu stronach autostrady. Tam chyba mają granatniki. Możemy tylko czekać. Wolno palić, krzyknął w stronę żołnierzy na skrzyni ciężarówki. Po kilkunastu minutach z wartowni wyszedł oficer, który bez pośpiechu zbliżył się do samochodu. Wziął od sierżanta dokumenty konwoju i zaczął dokładnie je studiować. Czekać, mruknął wreszcie po angielsku i ruszył w stronę wartowni. Nie było go przez pół godziny, aż wreszcie wrócił z kilkoma żołnierzami. Zaczęli dokładnie obchodzić każdą ciężarówkę, sprawdzać numery rejestracyjne i liczyć żołnierzy. Co chwilę przerywali liczenie i odchodzili do baraku, skąd powracali po kilkunastu minutach. Okazywali wyraźnie, jak bardzo przejazd amerykańskiego konwoju zależy od ich dobrego humoru. Wreszcie po trzech godzinach oficer oddał sierżantowi dokumenty, zasalutował z uśmiechem i kazał podnieść szlaban. Skostniali z zimna żołnierze, klnący Rosjan, na czym świat stoi, ruszyli w stronę Berlina Zachodniego. To miasto stawało się najbardziej zapalnym punktem Europy. Rosjanie chcieli przekonać Amerykanów, że nie cofną się przed użyciem siły, aby zlikwidować wysepkę kapitalizmu i demokracji w centrum totalitarnego państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Rzeczywiście, Berlin Zachodni był dla nich groźny. Przez miasto to wiodła droga do wolności i wielu obywateli NRD z niej korzystało. Od 1949 roku do końca roku 1958 z kraju liczącego 17,5 miliona obywateli 2 miliony 188 tysięcy przeszło do Republiki Federalnej Niemiec. Strata była dla NRD tym dokuczliwsza, że na ucieczkę decydowali się przede wszystkim ludzie wykształceni, zajmujący wysoką pozycję w społeczeństwie, naukowcy, lekarze, inżynierowie. Od momentu utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej władze tego państwa podejmowały wielkie wysiłki, aby uszczelnić granice z Republiką Federalną Niemiec. Na całej długości wybudowano setki wież strażniczych, stanowisk karabinów maszynowych, samoczynnie otwierających ogień, gdy jakiś obiekt pojawił się w zakazanej strefie. Pól minowych, na których umieszczono miny o zapalnikach tak czułych, że eksplodowały nawet pod naciskiem kota, co oznaczało, że zabiją również dzieci, gdyby chciały one przedostać się na zachód. W końcu 1958 roku przekroczenie granicy stało się praktycznie niemożliwe. Jednakże w gigantycznym murze, który przeciął Niemcy, znajdowała się szeroko otwarta brama. Wystarczyło przedostać się do Berlina Wschodniego, wsiąść do S-Bahnu, czyli szybkiej kolei miejskiej, uśpić czujność agentów NRD-owskiej Służby Bezpieczeństwa i wysiąść na stacji w Berlinie Zachodnim. 27 listopada 1958 roku Chruszczow zażądał wycofania wojsk alianckich z Berlina Zachodniego i oddania tego miasta NRD. Nie chodziło mu tylko o zatrzymanie strumienia uciekinierów na zachód, grożącego destabilizacją wschodnio-niemieckiej gospodarki. Berlin był dla Chruszczowa tylko środkiem realizacji nowej polityki wobec Zachodu. Sekretarz generalny musiał wiedzieć, że Stany Zjednoczone nie przyjmą jego żądania i nie wycofają swoich wojsk. Byłoby to bowiem samobójcze posunięcie dla Amerykanów, dbających o swój wizerunek obrońców wolności i demokracji. Wiele państw, które opierały politykę na amerykańskich gwarancjach, takie jak Japonia, Korea Południowa, Wietnam Południowy, Izrael, przekonałoby się, że gwarancje te są niewiele warte i musiałoby szukać innych sojuszy. Mogłyby wówczas zwrócić się w stronę Związku Radzieckiego. Tak więc wycofanie się Amerykanów z Berlina Zachodniego nie wchodziło w grę. Jaki mógł być w takim razie scenariusz dalszych wydarzeń? Po 27 maja 1959 roku Rosjanie przekazaliby swoje uprawnienia rządowi NRD. Na autostradzie prowadzącej do Berlina Zachodniego stanęliby żołnierze w mundurach Feldgrau. Jak zachowaliby się żołnierze z amerykańskiego konwoju na widok wartowników NRD-owskich? Państwa zachodnie nie uznawały wszak Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nie mogłyby więc uznać prawa władz tego kraju do kontrolowania dróg wiodących do Berlina. Czyżby wówczas na czele konwojów z RFN jechały czołgi, które miałyby sforsować szlabany opuszczone przez żołnierzy z NRD? Prezydent Eisenhower na konferencji prasowej 11 marca 1959 roku powiedział: oczywiście, nie mamy zamiaru prowadzić wojny konwencjonalnej w Europie. Co dałoby wysłanie paru tysięcy żołnierzy, a nawet paru dywizji do Europy? Jak można wobec 175 dywizji sowieckich w sąsiedztwie, to jest w sąsiedztwie Berlina i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, myśleć o wojnie konwencjonalnej? Eisenhower miał rację. W Berlinie Zachodnim stacjonowało 11 tysięcy żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i francuskich. Rosjanie i Niemcy wschodni mieli w tym rejonie wojska liczące 550 tysięcy żołnierzy. Konflikt zbrojny wokół Berlina Zachodniego musiałby od razu przerodzić się w wojnę nuklearną. Mijały miesiące i obydwie strony nie zdradzały ochoty na zmianę swoich stanowisk. Chruszczow wykonał w końcu następny ruch. 2 marca zaproponował spotkanie głów państw i szefów rządów czterech mocarstw w celu negocjacji problemu berlińskiego. To był kolejny pusty gest. Nie mogło być mowy o żadnych negocjacjach, ani też o żadnych ustępstwach ze strony Zachodu. Sytuacja, w jakiej znalazły się rządy Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, przypominała położenie alpinisty opierającego się czubkami butów o kruchą skałę. Jakikolwiek ruch oznaczałby upadek w przepaść. Chruszczow oczywiście spodziewał się, że Zachód odmówi uczestnictwa w negocjacjach. Jednakże on zyskiwał wiele. Propaganda radziecka mogła wówczas ogłosić światu, że to mocarstwa zachodnie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za kryzys berliński, a nawet za wojnę. Nagle Chruszczow, potrząsający pięścią i wskazujący na 27 maja jako nieodwołalną datę rozstrzygnięcia berlińskiego problemu, zmienił ton. Zaczął prezentować się światu jako polityk ugodowy, któremu leży na sercu jedynie dobro Europy. Nie ma żadnego ultimatum ani ostatecznego terminu, oznajmił na wiecu w Lipsku 5 marca 1959 roku. Jeżeli negocjacje rozpoczną się wówczas, możemy przesunąć termin na czerwiec, lipiec lub nawet na następne miesiące. 4 dni później w Berlinie Wschodnim stwierdził: jeżeli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Brytanią, Francją lub państwami neutralnymi utrzymywać w Berlinie Zachodnim pewną liczbę żołnierzy, aby zapewnić przestrzeganie statusu wolnego miasta, jednakże bez prawa ingerowania w jego wewnętrzne życie. Tuż potem na konferencji prasowej sekretarz generalny, który dotychczas uparcie dowodził, że mocarstwa zachodnie nie mają prawa utrzymywania swoich wojsk w Berlinie Zachodnim, stwierdził: wierzę, że Stany Zjednoczone, Brytania i Francja mają pełne prawo pozostać w Berlinie. Co się stało? Skąd ta nagła zmiana polityki? Być może Chruszczow zorientował się, że nie uda mu się złamać solidarności i stanowczej postawy mocarstw zachodnich i zmienił front. Być może był to manewr mający na celu pozyskanie opinii publicznej państw zachodnich, aby wywarła na swoje rządy presję, zmuszając je do uległości wobec Związku Radzieckiego. Byłby to klasyczny przykład polityki kija i marchewki, grożenie wojną nuklearną i równoczesne wyciąganie ręki do zgody. Próba zrozumienia posunięć Chruszczowa stała się bezprzedmiotowa wobec wiadomości, jaka pojawiła się 3 sierpnia 1959 roku we wszystkich serwisach agencyjnych. Moskwa i Waszyngton poinformowały świat, że Eisenhower i Chruszczow zgodzili się na złożenie wizyt przyjaźni. Najpierw miał przybyć do Waszyngtonu Nikita Chruszczow. Zapowiedź ta została odebrana tak, jakby na polu bitwy dowódcy wyczerpanych wojsk nagle wyszli sobie naprzeciw. Usiedli przy stoliku pod osmaloną sosną i popijając wino, zaczęli gawędzić o harmonijnej współpracy. Inny Chruszczow. Nikita Chruszczow z żoną, synem, dwiema córkami i kilkudziesięcioosobowym sztabem przybył do Waszyngtonu 15 września 1959 roku, a świat z niedowierzaniem patrzył na to wydarzenie. Na terytorium Stanów Zjednoczonych radziecki przywódca zachowywał się tak, jakby całe życie poświęcił kultywowaniu przyjaźni rosyjsko-amerykańskiej. Przyjechałem tu z sercem na dłoni, wykrzyknął na lotnisku, gdy tylko wysiadł z samolotu. Dwa dni później, przemawiając w Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaproponował całkowite wzajemne rozbrojenie w ciągu 4 lat. 18 września poleciał na zachodnie wybrzeże, aby spożyć obiad w towarzystwie Marilyn Monroe, Franka Sinatry, Boba Hope'a i paru innych hollywoodzkich gwiazd. Potem przemierzył Amerykę i spędził 3 dni z prezydentem Eisenhowerem w rządowej posiadłości Camp David. Tam obaj mężowie stanu mogli, przechadzając się po lesie, w towarzystwie tłumaczy, porozmawiać na temat najważniejszych dla świata spraw. O czym rozmawiali? Co ustalili? Na zakończenie wizyty Chruszczow udał się na prywatne rancho prezydenta w Gettysburgu, gdzie wnuki Eisenhowera, z których najmłodszy miał 3 lata, a najstarszy 10, stwierdziły, że nie wyobrażają sobie niczego piękniejszego na świecie niż wyjazd z dziadkiem do Związku Radzieckiego. Sekretarz generalny uznał, że to wspaniały pomysł i gdy tylko wiosna przegoni surową rosyjską zimę, on i jego wnuczęta będą niecierpliwie oczekiwać na amerykańskich przyjaciół. Wizyta, która zaszokowała świat, dobiegła końca. Na lotnisku w Waszyngtonie Chruszczow przed wejściem do samolotu powiedział: dobranoc, amerykańscy przyjaciele. Polubiliśmy wasze piękne miasta i wspaniałe drogi, ale najbardziej polubiliśmy przyjaznych i serdecznych ludzi. Nie jest łatwo przezwyciężyć wszystko, co nagromadziło się przez wiele lat zimnej wojny. Zastanówcie się, jak wiele przemówień wygłoszono nie po to, aby polepszyć stosunki między USA i ZSRR, lecz przeciwnie, aby je pogorszyć. Żegnajcie, powodzenia, przyjaciele.